Między wschodem a zachodem. Między wschodem a zachodem. Audycja dla ciekawych świata.
Dobry wieczór Państwu, witamy w comiesięcznej audycji Między Wschodem a Zachodem i chwilkę przed wejściem na antenę mieliśmy taką dyskusję z Adamem Roszczyńskim, czy nie powinniśmy przypadkiem czasem używać zamiennie innej nazwy tego programu między Zachodem a Wschodem, żeby tak nie pokazywać, który wektor bardziej ciąży polskiej geopolityce. Nie wiem, czy się panowie ze mną zgodzicie. Dzień dobry, Adam Ruszczyński po drugiej stronie i Krzysztof Chmielnik, publicyści Radia Zachód i portalu zachod24.pl.
Witam panów, witam państwa.
Dlaczego się przyjęło tak, że się mówi między wschodem a zachodem, a rzadko się mówi odwrotnie, między zachodem a wschodem?
No, nie mam dobrej odpowiedzi, nie znajdę dobrej odpowiedzi na to, natomiast zgadzam się, że możemy zamiennie, a nawet chyba powinniśmy stosować nazwę naszej audycji, a zatem raz między wschodem a zachodem, a później między zachodem a wschodem, a może dzisiaj powinniśmy już zacząć od tego.
Może to jest związane z tą pewną dwoistością określenia wschód i zachód. Nie dotyczy to przestrzeni, tylko czasu. Od wschodu do zachodu. Mamy może taki odruch.
O, jest to jakieś wytłumaczenie.
Ja chciałbym jeszcze tylko dodać, że jakby w ramach semantycznych gier, że bliski zachód to jest daleki wschód. Z uwagi na okrągłość Ziemi.
No warto czasem przypomnieć o okrągłości Ziemi, bo chyba nie wszyscy się z tym zgadzają.
W każdym razie, jak chce się szydzić z pewnego bliskiego nam kraju na wschód, można mówić o tym kraju, że to jest daleki zachód.
Panowie, no dobrze, zostawmy, ja zaczynam żałować, że w ten sposób zacząłem tę audycję, ale przejdziemy do tematów, bo dziś tematów rzeczywiście bardzo wiele ważnych, a tym z Państwa, którzy są ciekawi, co się będzie działo do 19 w Radiu Zachód, to w skrócie powiem, będziemy rozmawiać na temat sytuacji we Francji, no jednym z osiowych krajów Unii Europejskiej, tak to ujmijmy, będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się u naszego wschodniego sąsiada na Białorusi, czy też właściwie powinienem powiedzieć na Zbirze, czyli Związku Białorusi i Rosji. I będziemy także rozmawiać o tym, co w tej chwili dzieje się i jak wektory geopolityki zmieniają się w Stanach Zjednoczonych za nowej administracji. Będzie w każdym razie bardzo ciekawie. Będzie też z nami gościnnie w postaci nagrań audio dr Jacek Bartosiak. Ale zacznijmy od Francji. 93 emerytowanych policjantów skierowało niedawno list otwarty do prezydenta, rządu i parlamentarzystów. Apelują, aby zrobili wszystko, co w ich mocy, aby położyć kres niezwykle poważnej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Francja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mieliśmy wcześniej list emerytowanych wojskowych, a niedawno, tutaj zapewne Adam Ruszczyński wie więcej, mieliśmy list rezerwistów, utrzymany w podobnym tonie, podpisany przez 130 tysięcy Francuzów. Francja, no jeden z kluczowych krajów Unii Europejskiej, decydujący o jej integralności, to co dzieje się we Francji, jakie są tam nastroje, emanuje na całą wspólnotę europejską. Czy są jakieś według panów wiedzy powody w tej chwili, żeby się obawiać? Rewolucja francuska to coś, no, o czym się bardzo często mówi w kontekście historycznym, ale nastroje we Francji no, nie wyglądają dobrze według tych relacji, które do nas docierają. Adam Ruszczyński.
Sytuacja jest dość poważna we Francji. I ja nie lekceważyłbym ani tego listu policjantów, ani dużo ważniejszego, wcześniejszego, właściwie dwóch listów. Pierwszego emerytowanych 20 generałów, 100 wyższych oficerów, ponad 1000 żołnierzy rezerwy i później drugiego listu wojskowych, tym razem w służbie czynnej. Do tego doszedł ten list policjantów. To pokazuje, jak bardzo resorty siłowe są sfrustrowane we Francji, a czym są sfrustrowane, to za chwilę powiem. Natomiast wrócę do pierwszej myśli, do tego, że nie należy lekceważyć tej sytuacji, bowiem pamiętajmy, jak skończyła życie IV Republika francuska, która trwała do 1958 roku od czasów powojennych. Otóż skończyła w atmosferze wojskowego przewrotu, na którego czele stanął późniejszy prezydent Francji, niezwykle dla Francji zasłużony generał Charles de Gaulle. To pokazuje, że we Francji istnieje pewna gotowość do wkraczania armii na arenę polityczną w sytuacji, kiedy politykom wyraźnie nie idzie. I teraz przeprowadzono sondaż po tym liście generałów i 73% Francuzów uważa, podobnie jak generałowie, że kraj się rozpada. I to jest niezwykle istotna kwestia. A niemal połowa Francuzów, 49%, z zadowoleniem przyjęłaby interwencję armii. I proszę Państwa, gdzie to się dzieje? Dzieje się to w kraju, w państwie Unii Europejskiej, która tyle mówi o wartościach demokratycznych, o demokracji liberalnej. Jeżeli we Francji dojdzie do takich rozwiązań, które dużej części Francuzów wyraźnie by się spodobały, no to możemy mówić o końcu politycznego projektu, jakim jest Unia Europejska, bowiem wejście armii na scenę polityczną zachwieje, mało tego zachwieje, zniszczy wszelkie standardy, które na ustach mają liberalni politycy w Unii Europejskiej. Co się zatem we Francji wydarzyło? Generalnie mundurowi, to znaczy wojskowi i policjanci, są mocno rozgniewani ustępliwością władz, konkretnie prezydenta Macrona, wobec przestępców i wobec radykalnych islamistów, z których wielu i tak prowadzi działalność kryminalną. Z rąk gangów narkotykowych giną kolejni policjanci. Ostatnio Eric Masson, który zginął w obławie antynarkotykowej. Na jego pogrzebie pojawił się premier Jean Castex. Słyszeliśmy też o zabijaniu policjantów przez islamistów. Jeden z islamistów uciął głowę nauczycielowi, który jest przecież symbolem, zawód nauczyciela jest tam bardzo poważany, jest symbolem prestiżu też takiego politycznego Republiki Francuskiej, bowiem edukacja francuska, jak każda edukacja, przekazuje pewne oficjalne sygnały idące od władz do społeczeństwa, i to edukacja ma czynić z muzułmanów dobrych obywateli, co wyraźnie we Francji nie idzie. Mundurowi zauważają, że jest we Francji 600 stref, których państwo nie kontroluje. Generałowie w liście do polityków francuskich, bo to nie tylko do prezydenta Macrona, ale do całej francuskiej klasy politycznej, piszą takie słowa. Piszą, że widzą, że nie ma już czasu, żeby się wahać, i dalsza zwłoka może spowodować, że wojna domowa zakończy narastający chaos w republice, a śmiertelne ofiary tej wojny domowej, za te śmiertelne ofiary będą odpowiedzialni politycy i te ofiary będą liczone w tysiącach. Zaskakujące jest też milczenie mediów europejskich, którym ta cała sytuacja jest nie na rękę. Zwróćmy też uwagę, bo w naszej audycji nie jesteśmy poprawni politycznie, jak również polskie media, w tym media rządowe, no nie zajmują się tą sprawą, a jak bardzo polskie media, w tym rządowe, zajmowały się sprawą żółtych kamizelek. No, w tle
no właśnie,
jest...
pytanie, panie Adamie, pytanie, z czego to się bierze? Z czego to wymowne milczenie się bierze? Nie tylko polskich, ale i europejskich mediów. No bo o ile europejskie media milczenie można tłumaczyć na przykład chęcią obrony, czy chęcią nieuświadomienia obywatelom porażki projektu przyjmowania imigrantów, bo przecież o to tak naprawdę w tym liście chodzi i destabilizacja tak sytuacji we Francji wynika z ogromnego napływu imigrantów, którzy niekoniecznie chcą się asymilować i przyjmować wzorce kulturowe europejskie. O tyle milczenie mediów polskich czym może być warunkowane?
No może być warunkowane rysującym się zbliżeniem polsko-francuskim związanym z budową elektrowni jądrowych, bowiem musimy czymś zastąpić odchodzenie od węgla. I tu się z jednej strony szykuje potężny konflikt z Niemcami. Jeśli Zieloni wygrają w Niemczech wybory, to oni tak zwaną Energiewende będą próbować narzucać Polsce. I tu się musimy mocno Niemcom opierać. Rozwiązaniem jest budowa reaktorów jądrowych na terenie Polski w oparciu o francuskie technologie. I chyba nie chcemy tutaj psuć relacji z Francją, a Francja będzie nam bardzo potrzebna do równoważenia Niemiec i być może też do równoważenia tego dealu niemiecko-amerykańskiego, o którym zapewne dzisiaj będziemy...
No właśnie, bo tu się oczywiście pojawiają w tej układance także Stany Zjednoczone, które w ostatnim czasie, przynajmniej z polskiej perspektywy, których polityka stała się taka mało przewidywalna i mało sprzyjająca. Chyba że uznać, że prezydent, mówiąc o dobrych relacjach amerykańsko-europejskich, miał na myśli także relacje amerykańsko-polskie. Ale do tego wrócimy za chwilkę. Jeszcze w temacie Francji o komentarz poproszę Krzysztofa Chmielnika.
Adam Ruszczyński nakreślił bardzo precyzyjny obraz pewnej strony tego, co dzieje się we Francji. Warto ten obraz uzupełnić o to, co nam zwykle unika. To znaczy, my jesteśmy słabo rozeznani w historii Francji i tego, skąd się wzięła dzisiejsza pozycja Francji. Warto jest studiować tą historię, żeby zobaczyć, że Francja tak na dobrą sprawę ma wszelkie możliwości do bycia mocarstwem, ma znakomite, bodaj najlepsze według analityków położenie geostrategiczne w Europie, którego nie potrafi od ponad 200 lat dobrze, sensownie wykorzystać. Studiowanie jakby słabości Francji, która... Prawdę powiedziawszy, objawiła się w trakcie I wojny światowej i po tym, że tak powiem, po tym momencie historycznym już nie wróciła do dawnej świetności. Jest, mówiąc krótko, takim pudrowaniem. Francja to jest taki pudrowany trup, który nie za bardzo ma wyjście, bo już imperium nie będzie, nie ma mocy wewnętrznej, gospodarka francuska jest słaba. Na dokładkę słabość polityki zagranicznej francuskiej objawia się w pełni, ponieważ Francuzi nie bardzo wiedzą, z kim zawierać sojusze. Kiedyś tradycyjnym sojusznikiem Francji była Polska, natomiast Francuzi podobno według analityków postawili bardzo wyraźnie na sojusz francusko-niemiecki, skazując się sami na gigantyczne uzależnienie od Niemiec. I właściwie to jest tak, że kiedy my mówimy o tym, że Polska jest niemieckim kondominium, to prawdę powiedziawszy, zupełnie spokojnie możemy powiedzieć, że również Francja ma duże zadatki na bycia niemieckim kondominium. I wszelkie, moim zdaniem, mówienie o jakimś strategicznym związku polsko-francuskim ani Francji nie wzmocni, ani Polski nie wzmocni. Niemcy mają tak silną pozycję w tej chwili w Europie, że to one dyktują warunki i Francja zrozumiała to i widzi jej się, tak przynajmniej polityka zagraniczna Francji według analityków wygląda, że jedynie ustawianie się tuż za Niemcami jako ich drugi partner strategiczny daje im jakąś szansę przetrwania. To, o czym Adam mówi, to, co się dzieje na francuskich ulicach, jest związane z tym, co w swoich książkach pisał Felix Konieczny o zderzeniu cywilizacyjnym i że Francja cierpi na wojnę cywilizacyjną pomiędzy z jednej strony islamem, a z drugiej strony w gruncie rzeczy państwem ateistycznym. Katolicyzm, czyli to, co było kiedyś fundamentem kultury francuskiej, został wypchnięty gdzieś głęboko na prowincję. Zapominamy również o tym, że Francja jest bodaj poza Rosją i Białorusią najbardziej lewicowym państwem w Europie i tam wszystkie te socjalne rzeczy są po prostu rozdęte do granic możliwości. Udział państwa w PKB to jest 56%. Francja jest zadłużona na 100% PKB publicznie. Jeśli idzie o prywatnie, to jest 260%. Nadto wielkie długi Włochy mają we Francji, co dodatkowo obniża. Jeśli idzie o muzułmanów, to trzeba pamiętać o tym, że 20% obywateli francuskich to jest pierwsze i drugie pokolenie mieszkające we Francji. Młodzi muzułmanie traktują bardzo często islam jako bunt przeciwko francuskiej cywilizacji, francuskiej kulturze. Także moim zdaniem Francja jest na równi pochyłej i ja obawiam się, że koncepcja Unii Europejskiej z dominującą pozycją Niemiec spycha Francję w jeszcze gorszą sytuację geopolityczną. Tym bardziej, że Francja nie chce z jakichś tam powodów równoważyć niemieckich wpływów przez bliższy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi.
Jak pan mówił o Francji, to miałem takie wrażenie, że przebija się z tego jakieś niezdecydowanie i taka niekonsekwencja polityki, że Francuzi i francuskie elity nie wiedzą, kim tak naprawdę chcą być i nie mają w tej chwili jasnej wizji swojego państwa. Przypomniała mi się wypowiedź doktora Jacka Bartosiaka, który w rozmowie, niedawnej rozmowie na kanale YouTube Rafała Ziemkiewicza powiedział o tym, jak ważnym jest to, żeby elity i społeczeństwo danego kraju wiedziało tak naprawdę, kim chce być w perspektywie najbliższych 30 lat. Mówił oczywiście o Polakach. Posłuchajmy.
Chyba nie wiemy, kim jesteśmy i kim chcemy być. No bo właściwie zadałby pan, panie redaktorze, pytanie na ulicy Polakowi. Kim pan jest, kim chce pan być za 30 lat? To oni nie będą wiedzieć. Połowa powie Polakiem w Polsce, połowa powie Europejczykiem w Europie, połowa powie, co jeszcze nie odpowie. Tu jest problem. Naprawdę. I klasa polityczna tak samo. My chyba naprawdę nie wiemy, kim chcemy być. A wie pan, gdyby pan zapytał w Stambule Turka, kim jest i kim chce być za 30 lat, on nie będzie miał problemu z odpowiedzią. Jeżeli pan zapyta Persa w Teheranie, kim on jest i kim chciałby być, to on nie będzie miał żadnego problemu z odpowiedzią. I możemy mnożyć Rosjanina podobnie. I to jest problem, bo wydaje mi się, że jest w Polakach to napięcie z tego wynikające. Plus rzeczywiście wydaje mi się, że uwierzenie w koniec historii, to jest już wyświechtany termin, ale on spowodował wirusa w głowach. Skoro koniec historii, to koniec balansowania. Na zewnątrz państwa bardziej przyjazne niż inni Polacy w kraju względem siebie. Polakom się nie ufa wewnątrz kraju, ale się ufa zewnętrznym mocarstwom. Tak? Model rozwojowy Zachodu, nasze pragnienie jest po prostu zawsze lepszy. No, kompleksy wynikające z dualizmu na łamie, ze zjawiska niedorozwoju ostatnich 300-400 lat. No i oczywiście w latach 90. podgrzewanie tego.
Sytuacja społeczeństwa polskiego i francuskiego są nieporównywalne, jednak pewne mechanizmy, myślę, są wspólne.
Istnieją pewne podobieństwa, bo Francja do niedawna była mocarstwem, jest mocarstwem upadłym i tutaj się do tego bardzo mocno przyczyniły Stany Zjednoczone poprzez forsowanie polityki dekolonizacji, która bezpośrednio uderzyła w pozycję Francji. I stąd też antyamerykanizm francuskich elit politycznych. Natomiast Polska niegdyś była mocarstwem, wielkim mocarstwem za czasów Jagiellonów i później zaczęła wchodzić w wieku XVII w fazę schyłkowego mocarstwa, a w wieku XVIII skończyło się to dla nas rozbiorami. A więc istnieją poważne podobieństwa. Francuzi przeżywają kryzys tożsamości i doktor Jacek Bartosiak ma rację, zwracając uwagę, że my też, my Polacy nie wiemy, kim jesteśmy i kim chcielibyśmy być w przyszłości. Otóż kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej i do NATO, to wydawało się, że jest to dla nas koniec historii, że wreszcie dobiliśmy do dwóch bezpiecznych portów, które będą nam gwarantowały z jednej strony Unia Europejska dobrobyt gospodarczy, a NATO bezpieczeństwo. Po kilkudziesięciu latach okazało się, jak bardzo złudne jest to przekonanie i w tej chwili świat układany jest zupełnie na nowo, a Unia Europejska nie wiadomo, jak długo będzie istnieć i także czy pakt NATO będzie skuteczny. Dzisiaj wiemy, że musielibyśmy stawić czoło Rosji przynajmniej przez 2-3 tygodnie, zanim odpowiednie siły natowskie zostaną przerzucone do Polski. Zatem musimy się zacząć nie tylko zastanawiać, ale szybko wyedukować, szybko dojść do wniosku, kim chcemy być. Czy chcemy budować na wzór Turcji status regionalnego mocarstwa, oczywiście to mocarstwo z lekkim przymrużeniem oka, bo nie mówię tutaj o globalnym mocarstwie, ale o takiej sile, o budowaniu takiej siły Polski, która zagwarantuje nam wystarczające odstraszanie na kierunku wschodnim, bo o Białorusi też będziemy mówić. No Białoruś to jest dzisiaj rosyjska strefa wpływów, więc my Polacy jesteśmy dzisiaj, my Polska jesteśmy państwem frontowym NATO. Nie jesteśmy już na żadnym zapleczu, a zatem powinniśmy budować silną gospodarkę i mocno się zbroić, wydawać dużo więcej niż 2% na zbrojenia. Kim chcemy być? Kim musimy być? Musimy polegać w coraz większym stopniu na własnych siłach.
To, że my nie wiemy dzisiaj, kim chcemy być, jest względnie nową sytuacją mentalną, dlatego że w międzywojniu, w trakcie II Rzeczpospolitej, Polacy wiedzieli, kim chcą być. Za czasów Gierkowskich ta wizja Polski, tej drugiej Polski, też Polacy wiedzieli, kim chcą być. Zwycięstwo Solidarności i postkomunistycznych elit spowodowało i przystąpienie do Unii spowodowało to takie przeświadczenie, o czym Adam mówił, że koniec historii, nie musimy się o nic martwić. Powiem więcej, że przeciętny Niemiec zapytany na ulicy też nie wie, kim chce być. Natomiast różnica między Polską a Niemcami polega na tym, że Niemcy mają elity, które wiedzą, kim chcą być i tam stałość elit jest czymś, co powoduje, że Niemcy niezależnie od tego, co się na świecie dzieje, krok po kroku umacniają swoją pozycję. Jaka jest pozycja Polski, jeśli idzie o geopolitykę, nawet w regionie, pokazuje awantura, jaką nam urządzili Czesi w Unii Europejskiej. Czesi mogą tupnąć nogą, my podkulamy ogon. Nie potrafimy odpowiedzieć Czechom na tę bezczelność, którą oni nam organizują, organizując nam nagonkę w Unii. I to jest to, o czym mówi pan Bartosiak, należy podkreślić, bo on tego wyraźnie nie powiedział. To jest to, że my nie mamy elit, które myślą w kategoriach myślenia o tym, że Polska ma być silnym.
Będzie
silnym
o tym, panie Krzysztofie, w jeszcze jednym dźwięku, który wyemitujemy za kilkanaście minut.
Między wschodem a zachodem. Audycja dla ciekawych świata.
Tymczasem pewna zmiana. Dla niektórych w Polsce był to taki kubeł przysłowiowej zimnej wody na głowę, ale koresponduje to świetnie z tym, co pan mówił, jeśli chodzi o potęgę Niemiec, panie Krzysztofie, bowiem Niemcy w lutym wyrazili takie stanowcze oczekiwanie wobec nowej administracji prezydenta Joe Bidena, że no nie będzie jednak rzucała ta administracja kłód pod budowę Nord Stream 2. No i nie trzeba było długo czekać, jak niedawno ogłoszono, że USA znoszą sankcje na firmę budującą Nord Stream 2 oraz na jednego z prezesów. Choć jak wynika z innych komunikatów Departamentu Stanu USA, Stany Zjednoczone dalej są przeciwne formalnie tej inwestycji. Zacytuję słowa prezydenta Joe Bidena, o którego niedawno o to zapytał reporter Polskiego Radia Marek Wałkuski. Biden odpowiedział tak. Budowa gazociągu pociągu była prawie zakończona, gdy objąłem urząd i nałożenie sankcji w tym momencie byłoby szkodliwe dla naszych relacji z Europą. Z Europą, tak mówił prezydent Joe Biden, odpowiadając na pytanie, dlaczego pozwala Niemcom i Rosji kontynuować budowę Nord Stream 2. No, okazuje się, że Stany Zjednoczone, które do tej pory w tej kwestii, w kwestii Nord Stream 2, na nie mogliśmy liczyć za poprzedniej administracji Donalda Trumpa, teraz zmieniają front, bo ważniejsze okazują się relacje z Europą. Z Europą, czyli z kim, panie Adamie?
Z Europą, czyli z Niemcami. Joe Biden wraca do starej koncepcji amerykańskiej polityki zagranicznej. Mówię do starej, do tej z roku 1990, kiedy to Stany Zjednoczone postanowiły poprzeć zjednoczenie Niemiec, a przypomnijmy, że zjednoczeniu Niemiec Francja była przeciwna i nie tylko Francja. Stany Zjednoczone pragnęły sobie tutaj, że tak powiem, wyhodować takiego głównego swojego politycznego partnera i Niemcy doskonale tą okazję wykorzystali, bo pod parasolem amerykańskiej twardej siły wojskowej rozbudowali w tym czasie gospodarkę do stopnia niezwykłego w ich historii. Ja w swojej książce Sens Europy, która traktuje o końcu tej koncepcji Fukuyamy, który głosił wizję końca historii, nazywam Niemców Fenicjanami Europy. Niemcy na podobieństwo starożytnej Fenicji są krajem kupieckim. To nie jest kraj militarny. Oni zmienili całkowicie paradygmat, czyli pewien wzór rozwojowy. Postanowili podbijać rynki, tak, nie czołgami, tak jak Adolf Hitler, tylko siłą własnej gospodarki. Niemcy muszą handlować. I teraz Niemcy, stając się hegemonem gospodarczym, wykorzystują gospodarkę jako wehikuł siły politycznej i Amerykanie teraz martwią się tym, żeby Niemcy w sporze z Chinami, w amerykańskim sporze z Chinami, stanęły po stronie amerykańskiej. I podobnie Amerykanie nie boją się już Rosji jako głównego zagrożenia. Będą próbować przeciągnąć Putina również na swoją stronę. Natomiast Putin nigdy na to nie pójdzie. Wczoraj ukazał się komunikat z spotkania rosyjsko-chińskiego i w tym komunikacie możemy przeczytać, że i Chiny, i Rosja będą się sprzeciwiać próbą hegemonizacji świata. I to jest policzek wymierzony Bidenowi w odwecie za nazwanie Putina bandytą. Putin, prowadząc bardzo bliskie biznesy polityczne z Chinami, wymierza siarczysty policzek Bidenowi przed spotkaniem w Genewie.
I to przed spotkaniem w Genewie, które ma być w połowie czerwca.
Właśnie, informując go, słuchaj Joe, nic nie wyjdzie z tego przeciągania nas na waszą amerykańską stronę, bowiem my mamy interesy z Chinami. I interesy z Chinami mają Niemcy. Dlatego na pytanie, czy Berlin jest w stanie powściągnąć Rosję na kierunku europejskim, bo chyba w tym kierunku idzie deal amerykańsko-niemiecki, że Amerykanie mają nadzieję, że oprócz tego, że Niemcy poprą ich w powstrzymywaniu Chin, no to jeszcze Niemcy będą powściągać Rosję na kierunku europejskim. No ja w to wątpię, bo wszystkie ankiety pokazują, że wśród polityków niemieckich sympatia do Rosji jest większa niż sympatia do Stanów Zjednoczonych.
No a poza tym Niemcy chcą, świadomie prą do tego, żeby uzależnić się energetycznie od właśnie Rosji, prąc na dokończenie gazociągu Nord Stream 2.
Ale jeśli mogę, Niemcy nie tyle chcą się uzależnić od Rosji. Niemcy chcą w ten sposób kontrolować politykę rosyjską. Bo
otóż to.
Ten, kto kupi i będzie dawał pieniądze Rosji, ten, kto kupi ich gaz, będzie miał wpływ na politykę Rosji. I tutaj Niemcy mogą się przeliczyć i Amerykanie też się mogą przeliczyć, bowiem Rosja jest partnerem nieobliczalnym.
No być może trzeba rzeczywiście patrzeć na to z tej perspektywy, zwłaszcza, że Niemcy nie potrzebują takiej ilości gazu, jaką tymi rurami bałtyckimi są w stanie przesłać do nich Rosjanie. Zanim przejdziemy do Białorusi, jeszcze właśnie w kwestii USA komentarz Krzysztofa Chmielnika.
My stanowczo za mało wiemy o geopolityce i to jest pewien, że tak powiem, deficyt polskich elit, przynajmniej znacznej części dziennikarzy. Jeżeli my mówimy o tym, że Francja jest niezdecydowana, kim chce być, to Amerykanie jeszcze bardziej. Mam takie przekonanie, że administracja prezydenta Bidena chce zrobić nie coś dobrego dla Ameryki, tylko chce zrobić na złość Trumpowi. To po prostu to, co oni wyrabiają, to się, mówiąc krótko, nie mieści w głowie, jak można prowadzić politykę tak bardzo szkodliwą dla nich samych. Amerykanie nie mogą się zrezygnować z bycia światowym żandarmem i kimś, kto reguluje porządek światowy, bo jeżeli Amerykanie przestaną regulować porządek światowy, to po prostu nastąpi chaos. Amerykanie tego nie rozumieją, próbują zawiązywać jakieś sojusze, zapominając o tym, że to oni powinni być źródłem siły na świecie i to oni powinni decydować. Natomiast wracając na nasze podwórko, to jest to taka pewna rzecz mówiąca o takim wielkim dyletanctwie polskiej myśli politycznej i szczególnie dyplomacji. Polska, jeśli mogę użyć takiej metafory, w dyplomacji stosuje taktykę skoków. My się rzucamy, szarże jakieś organizujemy, podczas kiedy Niemcy, tu się z Adamem zgadzam, oni weszli na ścieżkę merkantylizmu jeszcze przed czasami Bismarcka, Niemcy w swoich zamiarach pełzną. I oni nie mówią, co chcą zrobić, nie opowiadają różnych dyrdymałów, że kogoś tam popierają i tak dalej. Oni powolutku, tajną dyplomacją poszerzają swoje wpływy, pomału zyskują przewagi i mówiąc krótko, jeżeli się nie przejmie ich sposobu myślenia i nie zacznie robić tego samego, to się z nimi po prostu zwyczajnie nie wygra. Tak to po prostu jest. Trzeba też również pamiętać o tym, że w Stanach Zjednoczonych istnieje bardzo aktywna agentura wpływu z Rosji, wcześniej sowiecka, i Amerykanie między innymi wskutek tej agentury wpływu przegrali wojnę w Wietnamie i właściwie wszystkie wojny kolonialne, że tak powiem, ostatnich lat przegrywają z powodu nie słabości militarnej, tylko z powodu słabości wewnętrznej, bo co się pojawia, któryś prezydent, który chce zrobić porządek z Ameryką, to pojawia się zaraz jego konkurent, wysadzają go z siodła tego, że tak powiem, bardziej świadomego pozycji Ameryki i zaraz wprowadzają jakąś mameję, która próbuje się zaprzyjaźniać. Ameryka nie może się zaprzyjaźniać z rozmaitymi krajami. Ma dyktować warunki światu, bo jak przestanie dyktować, to po prostu porządek światowy ulegnie kompletnej destrukcji.
Czy wolno mi poczynić niezbyt długą uwagę na temat tożsamości amerykańskiej?
Chciałbym jeszcze Jacka Bartosiaka wyemitować głos i za chwilkę poproszę panów o komentarz do tego głosu i jeszcze o ewentualnie dodanie czegoś. Po decyzjach administracji amerykańskiej sprzyjających niejako dokończeniu budowy gazociągu Nord Stream 2 pojawiły się z jednej strony głosy w Polsce tych, którzy byli rozczarowani, zawiedzeni, a z drugiej strony byli tacy, którzy mówili, a nie mówiliśmy, żeby nie stawiać na jednego konia. Doktor Jacek Bartosiak uważa, że relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi trzeba by w jakiś sposób zredefiniować. Posłuchajmy.
Trzeba podjąć decyzję, gdzie się chce być za 30 lat. Jest bardzo zmienna teraz sytuacja równowagi sił na kontynencie i Amerykanie przeformułują swoją obecność. Przede wszystkim należy wyraźnie zerwać ze statusem, który niestety Polska popadła względem Stanów Zjednoczonych. Nawet z dobrych chęci, bo przecież Amerykanie tam nie mieli z nami wojen, prawda, są tacy dobrzy, no i są najpotężniejszą siłą wojskową na świecie. Problem polega na tym, że nie wolno doprowadzić nigdy w relacji do tego, żeby ona była tak jednostronna i tak uzależniająca, że oni nawet już nie muszą słuchać, co my mamy do powiedzenia. Bo i tak nie mamy wyboru. To doprowadza nie tylko do tego, że nas nie słuchają, ale to może nas doprowadzić do wojny, która nie będzie w naszym interesie.
Zgadzam się w 100% z panem Jackiem Bartosiakiem. my, mówiąc prawdę powiedziawszy, my nie za bardzo mamy wyjście, my na Amerykę musimy postawić, przy czym nie należy być w relacjach z Ameryką na klęczkach, mamy, jakby to powiedzieć, innych partnerów.
Stąd mowa, żeby to było też jasne, stąd mowa o zredefiniowaniu stosunków, a nie tak. I o ich całkowitym, że tak powiem, odwróceniu.
My, niezależnie od wagi, jaką dla nas mają relacje ze Stanami Zjednoczonymi, powinniśmy również aktywizować swoją aktywność w relacjach z Turcją, z Iranem, z Chinami, niezależnie od tego, co o tym myślą Amerykanie. Chodzi o to, że tak jak mówi Bartosiak, mamy wtedy szansę na lewarowanie się. Być może dobrym zwiastunem tej redefiniowania jest wizyta pana prezydenta Dudy w Turcji ostatnio, bo moim zdaniem Polska powinna mieć jakiś poważny sojusz z Turcją, bo to jest ta możliwość, punkt poparcia, żeby się lewarować swoją własną pozycją. Musimy grać na wielu frontach, mieć dobre relacje z rozmaitymi państwami, które mają znaczenie w swoich regionach, tak jak Turcja, tak jak Iran i koniecznie z Chinami. I moim zdaniem inicjatywa Trójmorza jest bardzo dobrą płaszczyzną, na której my możemy rozgrywać wiele rozmaitych państw na naszą własną korzyść, ale musi być do tego wola i to, o czym mówi dr Bartosiak, musimy wiedzieć, czego chcemy za lat 30. I to musi być powiedziane, musi być zwerbalizowane.
No tu jest od razu pytanie, miałem o to zapytać później, ale czy demokracja sprzyja wypracowywaniu wizji, które się ucieleśnią za 30 lat, bo kadencja trwa 4-5 lat, czy polskie elity polityczne są w stanie w ogóle wznieść się ponad te wymogi kampanii wyborczej i kadencji i zdefiniować coś, co ma określić miejsce, w którym będzie nasz kraj za 30 lat.
Zanim spróbuję odnieść się do tego, co powiedział Jacek Bartosiak i odpowiedzieć na to pytanie, to jednak nawiążę jeszcze do tego, o czym mówił Krzysztof Chmielnik. Otóż ja odnoszę wrażenie, że Amerykanie bardzo dobrze wiedzą, kim chcą być. Amerykanie chcą być liderem porządku światowego, może niekoniecznie już żandarmem świata, z czego wyraźnie rezygnował Donald Trump. Natomiast elity amerykańskie zdały sobie sprawę z ograniczoności własnych zasobów. I Stany Zjednoczone, które zawsze miały tendencję do jednoosobowego załatwiania spraw, tak jak samotny szeryf na Dzikim Zachodzie, dzisiaj poszukują sojuszników w starciu z Chinami. Zobaczmy, co się dzieje na tak zwanym Indo-Pacyfiku, gdzie Amerykanie przeciągają na swoją stronę Indie, gdzie zintensyfikowały kontakty polityczne z Japonią i Koreą Południową, próbując również włączyć je do tego nowego bloku antychińskiego. Tutaj gra się toczy też o Australię, która ma bardzo silny wolumen obrotów handlowych z Chinami. I tu Amerykanie będą musieli to w jakiś sposób zrównoważyć. W Europie stawiają na Niemców, chcąc przeciągnąć ich na swoją stronę i także próbują postawić na Rosję, podporządkowując wszystko starciu z Chinami, które wydaje się nieuniknione, bo Chiny podjęły wyzwanie. I teraz wracając do tego, o czym mówi Jacek Bartosiak. Jacek Bartosiak ma dużo racji z tym, że my nie możemy doprowadzić do żadnego zerwania ani ze Stanami Zjednoczonymi, ani z Niemcami. O tym oczywiście Jacek Bartosiak nie mówi. Natomiast my musimy sobie wypracować możliwość manewru gospodarczego i manewru politycznego, który będzie zupełnie czymś innym niż trzymanie się niemieckiej nogawki i amerykańskiej nogawki dla równowagi. Kraj o takim potencjale gospodarczym i ludnościowym jak Polska musi być stać na prowadzenie bardziej niezależnej od Niemiec i od Stanów Zjednoczonych polityki zagranicznej i dobierania sojuszników. Kierunek turecki jest bardzo, bardzo obiecujący. Zgadzam się też, że powinniśmy nie sprzedawać na ołtarzu bycia wasalem amerykańskim zupełnie relacji z Chinami, bo przecież Amerykanie z Chinami handlują. Oni się z nimi bardzo mocno wspierają, ale dalej handlują.
No mało tego, zadłużają się nawet u Chińczyków.
Tak jest, tak jest. Kluczowe jest to, jakie będziemy mieli elity polityczne. No obserwując politycznego amatora w postaci Szymona Hołowni i bezhołowie z kolei w Platformie Obywatelskiej, widzę to czarno, ale liczę na to, na nowe też pokolenia polskich polityków. Bardzo wiele mają dziennikarze do zrobienia, bo dziennikarze również tutaj, nie będąc powiedzmy samodzielni intelektualnie, tylko jak to Jacek Bartosiak mówi, mając stare mapy mentalne w głowach, podobnie jak i politycy, no nie szykują nam najlepszej przyszłości. Tutaj strzelam sobie też do własnego ogródka. Jak to mawia Jacek Bartosiak, musimy mieć nową narrację, nową polską opowieść o samych sobie.
Między Wschodem a Zachodem. Audycja dla ciekawych świata.
To Aleksander Łukaszenka jest odpowiedzialny za akt państwowego terroryzmu, jakim było porwanie samolotu, tylko po to, aby dopaść blogera internetowego. Pod fałszywym pretekstem i używając eskorty samolotu wojskowego dokonał się akt bezprecedensowy. Takie swego rodzaju, jak mówią niektórzy publicyści, wypowiedzenie wojny hybrydowej. Wojnę wypowiedziano nie tylko Polsce, w której zarejestrowany był samolot, ale całej reszcie Europy, a także Stanom Zjednoczonym, bo na pokładzie byli także obywatele amerykańscy. Nie wiem, czy się panowie ze mną zgodzą, ale mam takie wrażenie, że to, co się stało w Mińsku, na lotnisku w Mińsku, nie byłoby możliwe, gdyby też nie wydarzenia, o których rozmawialiśmy przed chwilą, bo trudno podejrzewać tutaj Aleksandra Łukaszenkę o jakieś samodzielne działanie w tej sprawie i samodzielny akt podjęcia takiego ogromnego międzynarodowego ryzyka, gdyby nie protektorat Władimira Putina, który poczuł się być może deklaracjami USA i próbą zabiegania o względy Rosji w jakiś sposób ośmielony, nie mówiąc o samym sprzyjaniu dokończenia inwestycji w Nord Stream 2. To jest jedna kwestia, a druga kwestia to pytanie, czy świat jest zdolny do mądrej i skutecznej odpowiedzi na to, co wydarzyło się w Mińsku.
Ja mam wrażenie, że my, opowiadając o Rosji i o Putinie, zapominamy o jednej fundamentalnej rzeczy. My po prostu używamy w tej sprawie więcej inwektyw i bardzo wielu emocji zamiast rozumu. Polityka zagraniczna Rosji od 1917 roku jest nadzwyczaj konsekwentna. I mimo tego, że oni przegrywają wojny mniejsze, większe, przegrywają potyczki, tracą swoje terytoria, tak zwaną bliską zagranicę i tak dalej, to oni są, jeśli idzie o budowanie swojej pozycji w sensie wpływów na świecie, są nadzwyczaj konsekwentni. Tam się wciąż dzieje to samo. Oni ciągle myślą o sobie jako o imperium i to myślenie imperialne kieruje ich działaniami. Można zatem powiedzieć, bo ja się nie zgadzam z Adamem, że Amerykanie wiedzą, czego tak naprawdę chcą. Moim zdaniem oni nie wiedzą, czego chcą, ponieważ oni mają mentalność kowboja, który wpada z pistoletami gotowymi do strzału, do salonu i próbuje tam zarządzać tym porządkiem. Natomiast Rosjanie, jeżeli kogoś straszą, to nie chodzi o to, żeby straszyć i żeby się dobrze poczuć z tym bohaterstwem swoim, tylko zawsze jest w tym jakaś ukryta intencja. I wszystko, co się dzieje na granicy z Ukrainą, wszystko, co się dzieje w Ukraińcu, na Białorusi, niezależnie od tego, co to jest, to w gruncie rzeczy jest taka rosyjska maskirowka, do której mają dobrą tradycję i tak naprawdę chodzi im głównie o Nord Stream 2 i o nic więcej, ponieważ ten Nord Stream 2 jest taką kroplówką, którą zawdzięczają Niemcom i dzięki której oni mogą w ogóle jakoś funkcjonować jako państwo. Niemcy natomiast mają gigantyczny interes, żeby uzależnić od siebie Rosję, bo tak naprawdę Nord Streamem 2 nie rządzi Putin, tylko rządzi Angela Merkel. To też jest pewnego rodzaju niemiecka umiejętność udawania, że to oni są temu winni. Tak jak zrobili z Holokaustem, tak samo robią nam wodę z mózgu z Nord Stream 2. To Niemcy uzależniają Rosję od siebie i Putin gra tak, jakim Angela Merkel zagra. I te wszystkie rzeczy, które dzieją się na Białorusi czy na Ukrainie, wszystkie służą wzmacnianiu pozycji Niemiec.
Putin nie do końca gra tak, jak mu Angela Merkel każe. To jest dość mocno skomplikowany proces. Ja już tutaj wspominałem o ankietach sympatii polityków i społeczeństwa niemieckiego do Rosji. My możemy tutaj długo mówić o syndromie sztokholmskim. Zwrócę uwagę natomiast na proces przejmowania Białorusi przez Rosję. Państwo, które było względnie niezależne wskutek słabości rosyjskiej na początku lat 90., stało się coraz bardziej zależne od Rosji. Nie oszukujmy się też, że tak bardzo mocno społeczeństwo białoruskie dążyło do zjednoczenia się z Zachodem, dlatego że kultura białoruska to w gruncie rzeczy kultura rosyjska, to cywilizacja rosyjska. Rosjanie uważają Białoruś za część swojego Ruskawo Mira, jak określają tą swoją ojczyznę. To, że Ukraina się wydostała z tego Ruskawo Mira, nie oznacza, że Rosja pozwoli Białorusi na taki krok. Przypomnijmy sobie, że ten tak zwany zbir, czyli Związek Białorusi i Rosji, to rodzaj unii polityczno-handlowej i dużo się mówiło o tym, że Łukaszenka kiedyś stanie na czele tego związku, czyli również na czele Federacji Rosyjskiej. Zachód prowadził politykę dość niekonsekwentną w stosunku do Białorusi, bo z jednej strony nikomu się nie śniło na Zachodzie, w Unii Europejskiej, że Białoruś odpadnie od Rosji. I tutaj kluczowe jest pytanie, czy łudzimy się, że uda się wyrwać Białoruś spod wpływów Rosji, czy też może nie łudzimy się, a uważamy na Zachodzie, w tym w Polsce, że to jest realne. I teraz jak się zachować, bo przecież zwróćmy uwagę na to, że teraz Łukaszenka został pozbawiony 3 miliardów euro, jakie w formie kredytów miały pójść na Białoruś mimo tych represji. Czyli część elit Unii Europejskiej nadal uważała, że z Łukaszenką da się coś ugrać. My też tak uważaliśmy, bo i za rządów PO, i za rządów Prawa i Sprawiedliwości były czynione pewne kroki, które miały na celu rozluźnienie czy skłonienie Łukaszenki do rozluźnienia relacji z Rosją. I wydawało się, że momentami Łukaszenka też lawirował, niepokojąc się o swoją pozycję polityczną, bo dopuścił bardzo bliskie związki z Chinami. Tam Chiny zaczęły mocno wchodzić na Białoruś ze swoimi kredytami i z tą koncepcją jedwabnego szlaku.
Jak mówią niektóre dane, 80% dóbr, które docierają z Chin drogą lądową, przechodzi przez terytorium Białorusi, docierają do Unii Europejskiej. 80%.
Tak jest. Tak jest. I na tym również próbował Łukaszenko budować swój balans. I wygrane, znaczy przegrane przez niego wybory, a wygrane przez opozycję, tak chyba jednak było, zupełnie zburzyły tą możliwość przeciągania Białorusi na stronę Zachodu, bo Łukaszenko, przerażony reakcją części społeczeństwa, oddał się w opiekę Władimira Putina. I mamy taką oto sytuację, że Polska staje się krajem frontowym NATO, już nie tylko z obwodu kaliningradzkiego, ale także ze strony Białorusi.
I co w związku z tym Polska powinna robić? Co powinno się w naszym kraju zmienić? Ja nie mam na myśli polityki, tylko właśnie strategię, bo jak mówi wzmiankowany już w tej audycji dr Jacek Bartosiak, strategia to co innego niż polityka i coś dużo od niej ważniejszego. W rozmowie z Rafałem Ziemkiewiczem, dostępnej na YouTube, padła taka recepta ze strony Jacka Bartosiaka. Posłuchajmy.
Gdy Zachód przestanie mieć moce produkcyjne z Chin, no to proszę sobie wyobrazić, że Niemcy będą musieli zostać szewcami, krawcami. Trzeba będzie otworzyć fabryki z tkaczami. Według mnie jest ryzyko, że pęknie kontrakt społeczny Zachodu wtedy. Właśnie ten kontrakt, o którym marzyliśmy my, ślepo biegnąc i akceptując wszystkie rozwiązania z Zachodu. Polska musi zrozumieć to, że są nowe czasy. Nie możemy postępować tak przez ostatnie 30 lat. Między innymi dlatego uważam, że w związku z tym, że nie mamy ropy naftowej, złota, dobrem narodowym Rzeczpospolitej są ludzie i kod kulturowy Rzeczpospolitej. Ja uważam, że należy ogłosić wielki plan powrotu milionów Polaków do Polski na specjalnych warunkach, z zaśpiewaniem nowej pieśni. Mamy 21 milionów Polaków poza granicami, którzy mogli, ich energia mogłaby zostać użyta, żeby powstawały tu zupełnie nowe uniwersytety, gdzie stara kadra naukowa z Polski nie może brać udziału, gdzie by wpuszczono nową krew zupełnie. Tak? Zwłaszcza w obliczu łamania kontraktu społecznego na Zachodzie może być to atrakcyjne. Ja nie widzę innego modelu rozwojowego niż coś takiego, zwłaszcza w kontekście demografii, jaką my tutaj mamy w Polsce i kompletnego wysycania cały czas na Zachód kolejnych tych. Oczywiście na szczęście nie do mnie należy odpowiedź, jak to zrobić, bo nie jestem ani socjologiem, ani antropologiem, ani tym bardziej politykiem. Jak przekonać naszych kochanych rodaków za granicą, zwłaszcza tej młodzieży, tak jak moja siostra, którzy wyjechali po otwarciu Unii Europejskiej, że nasze kochane państwo, nasza kochana biurokracja jest taka kochana, wspaniała, chce im pomóc, a ludzie na utrwalonych interesach i biznesach puszczą ich, nie będą feudalizować tych relacji. I to jest moim zdaniem zadanie do władzy politycznej, żeby to zrozumieć, że muszą łamać utrwalone interesy Rzeczpospolitej.
Przesłanie w każdym razie jest jasne. Bardzo krytyczna opinia co do elit. Bardzo krótko, w dwóch zdaniach proszę panowie o podsumowanie tej, czy odniesienie się do tej wypowiedzi.
Ja bym się podpisał pod tym, co mówi pan Jacek Bartosiak oboma rękoma. Ma to głębokie przemyślenia. Dodałbym tylko tyle, że trzeba robić dokładnie to samo, co Niemcy. Nie gadać tyle, co my chcemy zrobić komu, tylko cierpliwie, powoli, krok po kroku budować gospodarkę, bo tylko gospodarcza siła zapewni nam sukces na geopolityczny. I tu nie ma wyjścia. Być może pomysł resetu na wyższych uczelniach, założenie kompletnie nowych od zera na surowym gruncie uczelni bez tej kadry, która jest moim zdaniem kompletnie zlewicowana, nie nadająca się do prowadzenia Polski w przyszłość, to może to jest dobry pomysł.
Ciągnięcie 21 milionów Polaków będzie bardzo trudne. Ja zacząłbym od, aczkolwiek ta uwaga jest słuszna, zacząłbym od ściągania najlepszych umysłów spośród tych 21 milionów ludzi, co wymagałoby oczywiście bardzo dużych pieniędzy na innowacyjność. Postawiłbym też na energetykę jądrową, budowę bardzo silnej armii i zwiększenie wydatków na zbrojenia, a w przyszłości otwieranie dyskusji na temat posiadania przez Polskę broni jądrowej.
I dodałbym do tego jeszcze przejęcie pełnej kontroli nad handlem wewnętrznym, bo to oddaliśmy to w pakt obcemu kapitałowi, który wypłukuje z Polski gigantyczne pieniądze, o czym w zasadzie się znowu publicznie milczy.
To była audycja między Wschodem a Zachodem i między Zachodem a Wschodem, jak już rozmawialiśmy na początku. Wrócimy z pewnością do tego tematu jeszcze nie raz i w tej i w innych audycjach, bo to bardzo ważna, żeby nie powiedzieć kluczowa dla naszego kraju kwestia. Tymczasem za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Adam Ruszczyński.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
I Krzysztof Chmielnik.
Pięknie dziękuję, do usłyszenia.
Marek Poniedziałek, pięknie się z Państwem żegnam. Do usłyszenia.
Między Wschodem a Zachodem.
Między Wschodem a Zachodem.
Audycja dla ciekawych świata.